Szlachetne zdrowie.
Jak poradzić sobie z walką z nowotworem? O tym porozmawiamy dziś w programie Szlachetne Zdrowie. Pozwolą Państwo, że przedstawię gościnę dzisiejszego programu. Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna. Witam Cię, Aniu, bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
To jest tak, mamy jakieś podejrzenia. Idziemy do lekarza, przeprowadzamy badania i otrzymujemy diagnozę, która brzmi jak wyrok. Nowotwór. Jak najczęściej zachowują się pacjenci po takim właśnie wyroku, po takiej informacji?
Każdy ma inny sposób radzenia sobie od początku, czyli od diagnozy po cały proces leczenia, aż do końca. Dlatego, że to jest podyktowane wieloma czynnikami. Po pierwsze, gdybym teraz Państwu zadała pytanie, jak Państwo się czują z taką informacją, czysto hipotetycznie, że mogą Państwo być chorzy. I tutaj już nałożą się nam pewne filtry i doświadczenia, czy to osób bliskich, czy kogoś ze znajomych, doświadczenia choroby. I to jest nieuniknione, że my popatrzymy na taką hipotetyczną sytuację przez ten filtr doświadczeń naszych znajomych. Na to nakładają się nasza osobowość, nasze takie cechy charakteru, czyli różne też sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysową, stresową, jakkolwiek byśmy to nazwali. Ale najczęściej pacjenci przechodzą szok. I
załamują się w pierwszym momencie.
W pewnym momencie jest taki silny mechanizm wyparcia, że ale no to dotyczyło dotąd wszystkich dookoła. Czysto teoretycznie mogło również mnie, ale teraz to się staje faktem.
Dlaczego ja?
To pytanie wydaje mi się, jeśli się pojawia, to pojawia się na późniejszym etapie. Wtedy, kiedy już ta sytuacja pacjenci przyswoją, że to się zadziało już, że mam diagnozę nowotwór, no jest to nowotwór, czy jakaś inna diagnoza choroby przewlekłej, bo tak też może być. I co dalej? I tutaj się otwierają kolejne drzwi, czy tak jak ja często to nazywam, ta bańka stresu otwiera się wraz z tą pokrywą z napisem diagnoza i ciągle coś z tego garnka nam wychodzi i wypływa. Więc ten szok i niedowierzanie, to pytanie, dlaczego ja, pojawia się czasami, nie zawsze. I zwykle, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, na trochę późniejszym etapie.
Przychodzi taka myśl, umrę.
Na pewno. Wczoraj mieliśmy obiad rodzinny i mój siedmiolatek zapytał o pewną osobę z naszej rodziny, jakie jest ryzyko, że ciocia umrze. Zaskoczona między jedną łyżką zupy, a drugą jego pytaniem, po prostu odpowiedziałam, że wychodzimy z domu i zawsze podejmujemy to ryzyko, że możemy mieć wypadek samochodowy, że może w nas wjechać pijany kierowca, czy cokolwiek innego się wydarza. I teoretycznie, no jest to taka teoretyczna bardzo sytuacja, ale w momencie, kiedy mamy już przyklejoną etykietę poważnej choroby, ona wydaje się bardziej realna. Natomiast to, na czym warto od samego początku się opierać, to są fakty. Czyli opieramy się, ja mam takie zdanie, które dość często powtarzam, opieramy się na faktach, nie na forach. Najgorszą sytuacją, jaką można zrobić, to
zacząć grzebać w internecie.
Na tym bardzo, bardzo początkowym etapie rozpoznanie i wyczytać wszystkie możliwe scenariusze, a wierzcie mi Państwo, że zapamiętają Państwo wszystkie te czarne, mniej te optymistyczne.
Ale warto w takim razie szukać na przykład w internecie nie tych powszechnych opinii, komentarzy, które często się nie sprawdzają, ale na przykład artykułów naukowych, które traktują o na przykład moim rodzaju nowotworu, kiedy możemy dowiedzieć się, jakie są rokowania, co mnie czeka w czasie leczenia albo co czeka mojego bliskiego w czasie leczenia. Warto to robić, czy nie powinniśmy, bo leczenie to jednak kwestia lekarza?
Nie, absolutnie warto. bo to w końcu nas dotyczy, całe przedsięwzięcie powrotu do zdrowia i cały proces leczenia. I absolutnie nie powinniśmy zostać stroną bierną, czyli mam takich pacjentów, którzy na przykład nie zaglądają do kart wypisowych ze szpitala, mają tak silny mechanizm obronny, trochę wyparcia, dlatego że nie chcą wiedzieć, co tam się dzieje. No, ja podejrzewam, że lepiej wiedzieć, lepiej zaangażować się w ten proces powrotu do zdrowia, czy utrzymania tego zdrowia, które jest. I absolutnie warto opierać się na materiałach, źródłach. W obecnych czasach jest ich sporo, rzetelnych źródeł, rzetelnych badań naukowych. Ten dostęp do tych materiałów, tak naprawdę mamy dostęp do materiałów z całego świata. I znam historię, gdzie właśnie ten dostęp i ta wnikliwość i ten otwarty umysł, czyli to też otwarcie na działanie, czyli nie załamywanie się w momencie diagnozy, nawet jeżeli ktoś z Państwa może usłyszeć, no w zasadzie to tutaj zostało tylko leczenie objawowe i nie możemy zoperować, czy na ten moment nic innego zaproponować, to ja zachęcam do tego, żeby jednak szukać w tych rzetelnych materiałach naukowych, odnajdywać podobne grupy wsparcia, ale też takie grupy osób, gdzie mierzą się z podobną chorobą, bo często te osoby już przebrnęły pewien etap poszukiwań właśnie rzetelnych źródeł, czy miejsc, gdzie leczą daną chorobę, i absolutnie warto. Coś, do czego Państwa zniechęcam, to uchwycenie się, ja to rozumiem, ale uchwycenie się obietnic i tego, czego, w co bardzo chcemy uwierzyć, że jakaś jedna kapsułka cudownie przywróci nam zdrowie, ale trzeba zaniechać leczenia chemioterapeutycznego, czy radioterapii, czy operacji, czyli tak zwana ta medycyna alternatywna.
Czyli nie porzucamy leczenia tego konwencjonalnego i nie szukamy czarodziejów, bo najczęściej to oszuści.
Tak, tak. I to trzeba sobie wprost powiedzieć. Natomiast mądre łączenie i mądra harmonia i taka troska o siebie w całości. To holistyczne podejście naprawdę pomoże i pomaga zatroszczyć się i o tą sferę i psychiczną, i duchową, i ta fizyczność, która ma ogromne znaczenie, ale jesteśmy całością. Nie można zapomnieć o którejkolwiek z tych sfer, dlatego że ona z czasem upomni się o swoje miejsce. Także rzetelne informacje, doświadczeni specjaliści, nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo jeżeli ktoś przeszedł już daną drogę, wie jak towarzyszyć, wie jak wspierać, wie gdzie się udać, to po co warto oszczędzić te siły i ten wysiłek podjąć w innym kierunku, a tutaj sięgnąć po radę czy do źródeł sprawdzonych i rzetelnych.
To się nazywa procedury. Zdarza mi się rozmawiać z lekarzami, onkologami, którzy nigdy nie zostawiają, nie dają takiej nadziei na wyrost. I zdarza się przecież, że pacjenci zawieszają na czas choroby swoje życie, planując, że rozpoczną je na przykład po wyleczeniu. To chyba błąd, prawda? Bo żyć trzeba tu i teraz, nawet jeżeli jest się chorym.
Ja trochę odwrócę pytanie. Ilu z nas, z Państwa radiosłuchaczy, ja też muszę uderzyć się w swoje piersi, bo przecież też mnie to nie dotyczy, też mnie to dotyczy, albo dotyczyło bardziej, zawiesza swoje życie. Czyli teraz nie, bo jestem, nawet nie mając diagnozy, jestem za bardzo zajęta, żeby pójść na taniec, o którym zawsze marzyłam. Teraz nie wyjadę na wakacje, bo jeszcze coś tam jest do zrobienia. Czy wiele innych rzeczy odkładamy?
Bo my żyjemy do świąt, do Sylwestra, do wakacji,
do urlopu, do emerytury.
Tak.
Natomiast to życie toczy się tu i teraz, tak jak powiedziałaś. I myślę sobie, że im wcześniej sobie to uświadomimy, przed diagnozą, po diagnozie, tym szybciej docenimy wartość życia i tych wspaniałych chwil, które zadziewają się każdego dnia. No bo czy każdemu jest dane otworzyć oczy, a jeśli tak, to widzieć nawet pochmurne niebo, jeśli ono jest pochmurne, czy zaszronione liście. Ja dzisiaj przychodziłam i taki cudowny po prostu śpiew ptaków, które się zajadały smakołykami z drzewa. Myślę, jakie to jest fascynujące. Nie wiem, co będzie jutro.
Ale dzisiaj ptaki śpiewają.
Ale dzisiaj ptaki śpiewają. I tak samo jest w chorobie. To zawieszanie aktywności, czy zawieszanie dotychczasowego życia, ja bardzo do tego zniechęcam, dlatego że owszem, są pewne czynności, czy to też praca zawodowa, którą na jakiś czas, może inaczej, musimy skupić się na tym powrocie do zdrowia i na odzyskaniu sił. Natomiast absolutnie koniecznym jest zachowanie w tym wszystkim równowagi. No bo czy nagle jakakolwiek diagnoza wypycha nas z roli bycia mamą, żoną, partnerką, czy jakakolwiek diagnoza spycha nas z piedestału bycia głową rodziny? Absolutnie nie.
To człowiekiem.
Człowiekiem po prostu. I to jest trudne doświadczenie. Choroba jest bardzo trudnym doświadczeniem i ktoś może powiedzieć, łatwo pani mówić, bo jest pani zdrowa. Ale tak naprawdę towarzysząc tym pacjentom na różnym etapie i będąc często z nimi do końca i słysząc, że najbardziej żałują tych chwil takich codziennych, tego, że nie poszli na spacer, na lody, że budowali to życie zawodowe, bardzo się na tym skupiali, które jest fascynujące. Ja to rozumiem, bo moje życie zawodowe jest po prostu dla mnie absolutną pasją i wiem, jak trudno wtedy jest. Ale przecież pełnimy w życiu tak wiele ról i tak wieloma rzeczami możemy się zachwycać i nadal możemy robić to w chorobie.
To powiedzmy jeszcze o bliskich. Czy w sytuacji choroby nowotworowej bliski powinien towarzyszyć choremu na każdym etapie? Na przykład chodzić z nią do lekarza.
Bliski towarzyszy na każdym etapie, czy tego chce, czy nie. I może być to świadoma obecność, albo może to być towarzyszenie na zasadzie jestem, żyjemy pod wspólnym adresem, absolutnie nie radzę sobie z tą sytuacją i nie wiem, jak ci pomóc. Natomiast mądre towarzyszenie to jest piękna, choć trudna droga wzrastania w tym trudnym doświadczeniu tych wszystkich osób, które uczestniczą w tym procesie. I mam takie wyobrażenie, ono jest też poparte doświadczeniem wielu rodzin, że wracając trochę do początku naszej rozmowy, że mamy diagnozę, jest to rak, czekamy na przykład na wynik histopatologiczny i najlepiej jest, pomimo, jest to ogromnie trudne, usiąść do wspólnego stołu i powiedzieć, jest taka sytuacja.
I zmierzyć się z tym.
I od tego momentu nasze życie będzie trochę wyglądało inaczej.
I zaraz powiemy o tym, jak będzie wyglądało. Powiemy to troszkę praktycznie, bo choroba nowotworowa to jednak choroba ciała, chociaż tak mocno niszczy nasz umysł. Ale to za moment. Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna, jest dziś gościnią programu Żelazne Zdrowie. A rozmawiamy o tym, jak wspierać osoby chore na nowotwór. Wspieranie psychiczne jest niezwykle ważne, ale często niestety ta codzienna obecność z chorym polega na pomocy fizycznej, bo leczenie nowotworowe ma i niesie za sobą bardzo wiele skutków ubocznych. Na co powinniśmy się przygotować? Czego możemy się spodziewać, kiedy nasz chory już pogodzi się z diagnozą, przełamie swój lęk i poczucie beznadziejności i podejmie walkę?
Tak naprawdę na pewno możemy spodziewać się zmiany dotychczasowych nawyków, czy to żywieniowych, czy zmiany stylu życia. To bez względu na to, jaki jest to rodzaj nowotworu, gdzie on jest zlokalizowany, na jakim etapie zaawansowania, w jakim stopniu jest zaawansowany i na jakim etapie leczenia pacjent jest, tak różne będą, czy te objawy niepożądane, czy takie wynikające ze zmiany dotychczasowego właśnie stylu życia, która jest nieunikniona. Wiele osób, to tak jeszcze tytułem wstępu, w momencie, kiedy z tych osób towarzyszących, czy to opiekunów, czy rodzin, w momencie, kiedy dowiaduje się, że ktoś z bliskich ma taką diagnozę i rozpoczyna leczenie, nagle kurierzy mijają się w bramie, bo co rusz przychodzą nowe, cudowne suplementy, wspomagacze, które wiele z nich jest bardzo dobrych i niezbędnych w procesie leczenia, ale nagle półki zamieniają się w półki apteczne, te półki w domu. I teraz musisz jeść 5 razy dziennie, tyle i tyle mililitrów wypijać, taką kapsułkę przed jedzeniem, po. No przecież pamiętamy, że dotychczas mieliśmy inne przyzwyczajenia, inaczej żyliśmy, inne potrzeby i nagle...
Ktoś na przykład zaczynał dzień od kawy, wcale nie jadł śniadanie. I nagle ma zjeść i to bardzo obfite śniadanie. Tak?
Dokładnie. Ja pamiętam, jak moja koleżanka zachorowała na nowotwór i pamiętam, mówiła, nie dość, że nie mogę zjeść, co lubię, nawet bardzo bym chciała to zjeść, to nawet nie mogę koszuli mężowi wyprasować, bo wszystkiego mi zabraniają. I to jest ważny komunikat, że trzeba na tyle, na ile jest to możliwe, temu bliskiemu pozostawić to dotychczasowe życie, to dotychczasowe przyzwyczajenia. I oczywiście, że...
Nie zaszkodzi sobie jeszcze bardziej.
Są takie sytuacje, kiedy... To zależy też od etapu leczenia, bo są sytuacje, kiedy pacjent jest w okresie intensywnego leczenia, to rzeczywiście nadmierne spożycie cukrów prostych, czy nadmierne palenie papierosów, chociaż też trudno mi sobie wyobrazić. Są tacy pacjenci, którzy od razu rzucają palenie, ale są tacy, którzy stopniowo wychodzą z tego nałogu. Ale nie możemy oczekiwać, że nagle ktoś, kto żył dotychczas zupełnie inaczej, wraz z diagnozą całkowicie zmieni dotychczasowe swoje przyzwyczajenia, bo to jest niemożliwe niemalże. Dlatego my musimy wiedzieć, z czym na danym etapie leczenia możemy mieć do czynienia. Czyli warto w momencie, kiedy... Dlatego też wracając jeszcze do początku rozmowy, że warto, jeśli pacjent ma taką wolę, iść razem na te wizyty onkologiczne do poradni czy do innego specjalisty, dlatego że często pacjent coś mu umyka albo zapomni o czymś ważnym powiedzieć. Natomiast my z tej perspektywy osób towarzyszących wiemy, o co zapytać, czy ostre przyprawy będą wskazane w sytuacji danej, czy nie. Czy odrobina ciasta w niedzielne popołudnie zaszkodzi, czy też nie. Bo często te braki i możliwości, one spożycia określonych pokarmów na przykład wynikają nie tyle z tych wskazań medycznych, co pacjenci w obawie, że mogą sobie zaszkodzić, rezygnują z tych takich drobnych przyjemności, bo przecież jedzenie jest przyjemnością i wokół jedzenia się spotykamy i często na przykład daję przykład swojej pacjentki, gdzie co niedzielę u niej przychodziła cała rodzina i pyszny obiad kończył się ciastem i jakimiś wspólnymi rozmowami i nagle ona mówi, że nie będzie uczestniczyć w tym takim cyklicznym spotkaniu, no bo tego nie może zjeść, tego jej nie wolno, gdzie okazało się, że może po jednej łyżeczce, po dwie i można uczestniczyć w tym życiu. Owszem, są rzeczy, z których trzeba zrezygnować, przynajmniej na jakiś czas. Są takie produkty, z których najczęściej pacjenci rezygnują nie z własnej woli, ale w trakcie po prostu leczenia chemioterapeutycznego. Ktoś, kto lubił mięso,
nagle go odrzuca.
Tak często to pacjenci nazywają, czy tak samo chleb. I często osoby towarzyszące dziwią się, no ale przecież zawsze lubiłeś, ale to taką dobrą szyneczkę ci kupiłam, gdzieś tam specjalnie jechałam autobusem, zrobiłam kanapkę, a on nie chce jeść. I czasami to jest taka, trochę taka pretensja, bo to jest ważne, żeby to zrozumieć, że ten chory, jeżeli nie chce jeść, to nie robi nam na złość, że on nie chce jeść, bo się obraził na nas, tylko on z jakiegoś powodu nie może jeść. I naszym zadaniem osób wspierających jest się zastanowić, dowiedzieć i zrozumieć, dlaczego nie chce jeść.
Czasami to widzimy, bo chemioterapia może wiązać się z dużymi torsjami mdłościami, no po prostu złym samopoczuciem. Trudno w takiej sytuacji myśleć o tym, czy zjem kotlet, czy schabowy, czy mielony na obiad.
Mało tego, gotowanie wywaru na przykład na zupę, bo żona pomyśli sobie, że jak ugotuje taką zdrową zupkę, to na pewno zje i na pewno postawi go na nogi. Gotowanie wywaru przez 2-3 godziny, zapach może jeszcze bardziej nasilać te nudności czy wymioty, czy używanie perfum, teraz mi tak przyszło do głowy też, czy zapachy mogą w ogóle drażnić i nasilać. To są takie rzeczy, które my jako opiekunowie musimy zrozumieć jak najprędzej. Jak czegoś nie rozumiemy, to się dowiedzieć, zapytać specjalistów z danej dziedziny, dlatego że te objawy, one będą się zmieniać w trakcie leczenia. I ważne, żebyśmy, naszą rolą jest wspierać tę osobę chorą, a nie zaspokajać naszą potrzebę bycia potrzebnym, wyrażania naszych uczuć, emocji czy miłości w ogóle. No bo...
Czyli nie narzucamy swojej obecności, tylko towarzyszymy swoją obecnością i przyczajamy się jakby, tak? Oczekujemy, czy będziemy potrzebni, w jaki sposób będziemy potrzebni.
Dokładnie tak. Chociaż też trzeba sobie jasno powiedzieć, że czasami to, z czym najczęściej, może nawet nie czasami, z czym najczęściej opiekunowie się mierzą, to czy w odpowiedni sposób właśnie są aktywni, czy w odpowiedni sposób pomagają, czy czegoś nie zaniedbują. Dlatego ja zawsze zachęcam, akurat przy hospicjum, z którym ja współpracuję, hospicjum domowym Vitares, jest poradnia medycyny paliatywnej. Absolutnie proszę nie bać się tej nazwy poradnia medycyny paliatywnej, bo ona nie jest skierowana dla pacjentów, u których zakończono leczenie. Owszem, dla takich pacjentów też. To jest poradnia, w której może się znaleźć każdy pacjent onkologiczny, który może dzisiaj otrzymał informację i diagnozę. I tam państwo dowiedzą się, z czym się mogą państwo spotkać, jakie mogą być działania niepożądane, jak leczyć, jak radzić sobie z bólem, a może potrzeba najpierw udać się tak naprawdę po wsparcie psychologiczne, bo tutaj podupadliśmy bardziej nawet na zdrowie niż fizycznie.
I od razu wpadnę ci w słowo, bo powiedziałaś bardzo ważne słowo ból. Nie pozwalamy, żeby bolało, prawda? Robimy wszystko, żeby nie bolało.
Absolutnie. Jest takie powszechne jakieś takie spojrzenie, że po pierwsze ból to jak nas trochę tak poboli, to tacy jesteśmy bardziej szlachetniejsi.
Nieprawda.
Ból.
Cierpienie nie uszlachetnia.
Tak, cierpienie nie uszlachetnia. Ale zmienia. W przypadku bólu nowotworowego, to tak tylko wspomnę, jest to inny rodzaj bólu. I tutaj to nie jest tak jak ból głowy czy zęba, że a może przestanie i może rozchodzę, może napiję się szklankę wody. Warto ten ból udusić w zalążku i wtedy potrzeba nam jedną kapsułeczkę, niż jak później on się, mówiąc kolokwialnie, rozhula i wtedy potrzeba nam armaty, leków i innych działań, bo to nie muszą być tylko leki, żeby zapanować ten ból. Proszę też mieć na względzie, że to nie tylko to cierpienie fizyczne. Cierpienie psychiczne jest tak samo bardzo obezwładniające i wysysające z nas tą energię, która jest nam potrzebna przecież do tej walki, chociaż osobiście nie lubię tego sformułowania, ale do tego powrotu do zdrowia, do utrzymania tego zdrowia, i ono bardzo nas osłabia. I mieć tą uważność, że ból to nie wtedy, kiedy już nas naprawdę boli, już nic nie pomaga, tylko mieć to na adres, czy to takiej poradni, czy kogokolwiek innego ze specjalistów, gdzie ja wiem, co mogę zrobić w takiej sytuacji, kiedy mnie boli, ale przede wszystkim jak zapobiegać, żeby mnie nie bolało, co robić.
Powiedziałaś o tym bólu psychicznym i ten ból psychiczny często spowodowany jest tym, że zachorujemy, patrzymy w lustro i widzimy, jak bardzo zmienił się nasz wygląd. Szczególnie dla kobiet. Bardzo bolesny jest fakt utraty włosów. Niektórzy nie wiedzą, że utrata włosów to nie tylko utrata włosów tych na głowie, ale także brwi i rzęs. Nagle przestajemy się sobie podobać. Przestajemy czuć się kobietami na przykład.
I społeczeństwo nam w tym nie pomaga. Albo może taki kult ciała, gdzie i filtrów w social mediach, gdzie wydaje nam się, że wszyscy są piękni,
młodzi, zdrowi,
nie mają żadnych wyprysków i idealny koloryt skóry. Tymczasem ilość tych filtrów mają nałożonych. Choroba zmienia, ale nie pozbawia nas człowieczeństwa ani godności. Jesteśmy piękni, bo jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy piękni przez to, jak myślimy, jak czujemy, jakie budujemy związki, jakie mamy rodziny. I choroba jest etapem w życiu, ale my nie jesteśmy chorobą. Ona jest częścią naszego życia, ale jest rozdziałem, ale to my jesteśmy całą książką, całą historią.
I możemy na przykład kupić sobie przepiękną jedwabną chustkę albo bardzo twarzową perukę.
Możemy, ale tak. Są też pacjentki, które nie chcą nosić peruk i bardzo mi się to podoba, bo w ten sposób też edukujemy społeczeństwo, że nie musimy ukrywać się pod peruką, pod chustką. Mamy prawo iść z łysą głową.
Tym bardziej, że jest bardzo piękna i kształtna.
Dokładnie tak. I w ten sposób pokazywać naszą siłę i to, że z jaką godnością też przechodzimy przez tą chorobę.
I to jest bardzo ładna puenta. Przez chorobę przechodzimy z godnością. Bardzo ci dziękuję, Aniu.
Bardzo dziękuję.
Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna, była dziś gościnią programu Szlachetne Zdrowie.